Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoiler Master, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Ja jestem wykładowcą Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, a ten projekt powstaje w całości po godzinach jako projekt popularyzacyjny, mający szerzyć wysokojakościową wiedzę o kinie w formie wolnej od opłat w szerokim dostępie. Ta misja edukacyjna jest możliwa tylko dzięki wsparciu crowdfundingowemu na platformie patronite.pl. Jeżeli chcecie wesprzeć moją pracę, to zapraszam Was właśnie na tę platformę patronite.pl/spoilermaster. Dziękuję patronkom i patronom, dzięki którym słuchacie tego odcinka w szerokim i wolnym dostępie. Szczególnie dziękuję patronkom i patronom imiennym, to znaczy Agnieszce Egeman, Sebastianowi Firlikowi, Joannie i Dominikowi Gajom, Odiemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Adamowi Andrzejowi Jaworskiemu, Annie Jóźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Jarkowi Krauzowi, Magdalenie Lal, Bartoszowi Filipowi Malinowskiemu, z Bez Schematu, Misiowi, Misiowej i Misiowi Juniorowi, Jakubowi Mrozowi, Iwonie Oleszczuk-Jaźwieckiej, Annie i Krystianowi Oleszczykom, Władimirowi Panfiłowowi, Tomaszowi Pikulskiemu, Weronice Więsyk, Jackowi Wiśniewskiemu, Michałowi Żołnierukowi, a także blogowi Przygody Scenarzysty prezentującemu analizy scenariuszowe. Dziękuję im wszystkim serdecznie i zapraszam na dzisiejszy odcinek, który jest Spoilermasterem klasikiem. Spoilermaster Classic to cykl odcinków, w którym opowiadam o klasyce kina. Dzisiaj klasyka kina dokumentalnego i eksperymentalnego zarazem. Opowiem Wam dzisiaj mianowicie o trylogii Cazzi, czyli o trzech filmach wyreżyserowanych przez Godfreya Reggio, amerykańskiego twórcę. Te trzy filmy powstały w latach 1982, kiedy to ma premierę pierwszy film cyklu Kojani z Cazzi, a następnie premiery miały w 1988 roku film Po Cazzi i w 2002 Nakoj Cazzi. Partnerem dzisiejszego odcinka jest festiwal Człowiek w zagrożeniu, który odbędzie się już w drugiej połowie października w Łodzi. Serdecznie zapraszam Was na stronę festiwalu Człowiek w zagrożeniu i na zapoznanie się z programem, którego częścią będzie także pokaz, a właściwie trzy pokazy, właśnie trylogii Cazzi. A zatem trylogia, o której opowiem Wam dzisiaj, dodam, że jest to chyba jedyny film w historii tego podcastu, którego nie da się zaspoilować, ponieważ naprawdę nie posiada on fabuły. Otóż trzy pokazy odbędą się w dniach 20, 21 i 22 października 2023 roku w Łodzi właśnie w ramach festiwalu Człowiek w zagrożeniu, czyli w ramach festiwalu, który jest partnerem niniejszego odcinka. Do wszystkich filmów wygłoszę także prelekcję na żywo i liczę na dyskusję już na miejscu w Łodzi. Wokół tych trzech filmów, które dodam, ja po raz pierwszy zobaczę na dużym ekranie, a nie ukrywam także, że cieszę się na to, ponieważ te filmy były zaprojektowane na duży ekran, a nawet, zwłaszcza na Nakoj Cazzi, podróżowało później, kiedy już odniosło duży sukces, w wersji z muzyką Filipa Glassa, graną na żywo. Kojani z Cazzi, Po Cazzi i Nakoj Cazzi to trzy filmy dokumentalne, eksperymentalne, zaprojektowane jako rodzaj audiowizualnego doświadczenia, pewnej zmysłowej podróży, a zarazem filozoficznej refleksji na temat planety, człowieka, relacji tych dwóch elementów wobec siebie, ale także na temat pracy, przekształcania krajobrazu i stosunku człowieka do natury, a w zasadzie całkowitej alienacji człowieka wobec natury, który swoim bóstwem i swoim środowiskiem uczynił, zdaniem Reggio, technologię. Wedle Godfreya Reggio to technologia jest obecnie naszą naturą, którą sami stworzyliśmy i która stanowi całkowity kontekst naszego działania do tego stopnia, że jesteśmy ślepi na nie tyle rozmiary jej obecności w naszym życiu, co na fakt, że nasze życia stają się już technologiczne na wskroś. Dzisiaj opowiem o tym niezwykłym filmowcu, jakim jest wciąż żyjący w 2023 roku Godfrey Reggio, ale także o długim procesie tworzenia, zwłaszcza pierwszej części, Koyaanisqatsi, albowiem był to film, który powstawał bez mała dekadę i którego duży sukces, także dosyć nieprawdopodobny, zaskakujący sukces po premierze pod koniec roku 1982 i właściwej już szerszej premierze rok później, otóż który to sukces zaskoczył samego reżysera, a jednocześnie uczynił go jednym z najbardziej rozpoznawalnych twórców kina dokumentalnego, na dobre i na złe, ponieważ część estetyki, jaką Reggio zaproponował w Koyaanisqatsi, w kolejnych latach i dekadach skomercjalizowała się, czasami nawet w wykonaniu samego Reggio, o czym także opowiem. Nie ma jednak wątpliwości, że Koyaanisqatsi to film absolutnie nowatorski i zaświadczam porażający w pierwszym kontakcie, zwłaszcza porażający dla osoby, której oczy, tak jak moje, uformowały się w epoce przedcyfrowej. Wiele obrazów zawartych w Koyaanisqatsi, zwłaszcza tych opartych na ruchu przyspieszonym i na procesie zwanym timelapse, który pozwala na skompresowanie ruchu i widoku tego ruchu w taki sposób, że proces, który normalnie trwa kilkanaście godzin, jest przez nas oglądany przez kilkanaście sekund. Otóż to wszystko w momencie, kiedy to po raz pierwszy oglądałem, a musiał to być przełom lat 90. i nowego tysiąclecia, otóż było to wówczas coś wstrząsającego. Dzisiaj widzimy takie obrazy typu timelapse właściwie codziennie. Jesteśmy nimi otoczeni na billboardach, na LEDach, na reklamach świetlnych, na ekranach komputerów i oczywiście na nieodłącznych ekranikach naszych smartfonów. To nie był świat, w którym po raz pierwszy te obrazy Reggio zaistniały. Dość powiedzieć, że w momencie premiery, na dodatek wzmocnione mocą muzyki Philipa Glassa, były to obrazy rewolucyjne, które rzeczywiście sprawiły, że w pewien sposób spojrzeliśmy na, zwłaszcza na życie miejskie, na nowo. Polecam wam zapoznanie się z tymi filmami. One krążą w internecie dosyć swobodnie. Sam Reggio zresztą, śladem swojego mistrza, przynajmniej jednego z mistrzów, filozofa Iwana Ilicza, zachęcał do dosyć swobodnego krążenia tych materiałów, o czym oczywiście musi mieć inne zdanie oficjalny właściciel praw do tych filmów obecnie, czyli firma MGM UA. Natomiast, czyli już chyba Amazon, tak, jeśli dobrze kojarzę przejęcie tych bibliotek, ale sam już gubię się w tych kolejnych korporacyjnych przejęciach. Tak czy inaczej, filmy te na pewno warto zobaczyć, na pewno warto zanurzyć się także w muzyce Philipa Glassa, która jest hipnotyczna i swoim minimalistycznym wirowaniem potrafi wprawić w niezły trans. Możecie się o tym przekonać, chociażby słuchając tej muzyki na Spotify'u. Ale oczywiście idealnym sposobem odbierania tych filmów jest duży ekran, no i ja sam już się cieszę na te pokazy łódzkie. Godfrey Reggio urodził się w roku 1940 w Nowym Orleanie, w stanie Louisiana, w Stanach Zjednoczonych. Jest potomkiem rodziny, która emigrowała do Stanów Zjednoczonych już bardzo wcześnie, w XVIII wieku, rodziny włosko-francuskiej z korzeniami żydowskimi, ale te korzenie są dosyć głęboko ukryte. On sam mówi o tym, że w późnej fazie życia odkrył owe korzenie. Natomiast jego prapradziad był rodzajem awanturnika, podróżnika, który między innymi brał udział w ustanawianiu systemu sądownictwa właśnie na terenach Luizjany. Ta kultura amerykańskiego południa z mocnymi wpływami właśnie francuskimi, a jednocześnie bardzo wieloetniczna, wielorasowa, jest całkowicie swoista. Spotkałem kiedyś Amerykanina z tamtych stron, który stwierdził w rozmowie ze mną, że jeżeli nie byłeś w Nowym Orleanie, to tak naprawdę nie wiesz, czym są Stany Zjednoczone, ponieważ jest to tak absolutna apoteoza tego melting potu, w którym mieszają się rozmaite kulturowe wpływy. No nie byłem w Nowym Orleanie, rzeczywiście ogromnie tego żałuję, natomiast znam różne filmowe wcielenia Nowego Orleanu i rzeczywiście są one fascynujące. Reggio ma bardzo interesujący życiorys. Swoją dodam notabene, że jest nadal dosyć aktywny w internecie i możecie zobaczyć na przykład liczne wywiady z nim. Obecnie jego twarz skrywa się pod bardzo grubą, białą brodą. Otóż Reggio ma interesujący życiorys, który częściowo wciąż jest spowity tajemnicą, ponieważ on ujawnia pewne jego części, a pewne jego części pozostają ukryte. Wiemy na pewno, że aż 14 lat swojego życia, i to takich dosyć formacyjnych, mianowicie pomiędzy rokiem 14 życia a 28, Reggio spędził w zakonie. Przystał do tej kongregacji, ona się nazywa po polsku Kongregacja Braci w Chrystusie, Congregatio Fratrum Christianorum, i jest to organizacja bratniacka, która działa w ramach Kościoła katolickiego i została założona przez Edmunda Rice'a. Jej korzenie wiążą się jeszcze z przełomem wieku XVII i XIX w Irlandii. I była to też organizacja, która łączyła się z znajdowaniem takich bezpiecznych przestrzeni dla katolików w ramach Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, gdzie oczywiście ci katolicy łatwego życia w anglikańskim kraju nie mieli. Tak czy siak o tej kongregacji dowiadywałem się tylko trochę, szukając w internecie. Natomiast jednym z jej takich absolutnie kluczowych reguł czy przykazań jest to, że powinna być ona zaangażowana w edukację młodych ludzi. I Godfrey Reggio, który w wywiadach mówi, że przez swój udział w tej organizacji, poprzez to życie monastyczne, tak naprawdę, jak sam twierdzi, przez 14 lat swojego życia, tych formacyjnych, żył w średniowieczu. Przy czym on waloryzuje to pozytywnie. On mówi, że dzięki temu tej 14-letniej obecności w tej kongregacji on jakby ominął w pewnym sensie te wpływy nowoczesności, które, to już jego późniejsza myśl, aktywnie wykrzywiają wrażliwość młodych ludzi w naszej kulturze, a zatem przez ponad dekadę swojego życia Reggio był poddany zupełnie innym wpływom, to znaczy właśnie wpływom monastycznym, chrześcijańskim, także tego życia wspólnotowego. Po latach on odejdzie z tej kongregacji, sam powie, że to, czego tam doświadczył, było jednocześnie bardzo dobre i bardzo złe. Stwierdził, że bardzo dużo zawdzięcza temu czasowi, ale jednocześnie, że nie mógł tam dłużej pozostać. No ale tego typu formacji, jeśli można użyć tego określenia, no to właściwie nie ma chyba żaden inny filmowiec w historii tego medium. Ewentualnie można to porównać z tym odcięciem od kultury audiowizualnej, jakie zafundowali rodzice Paula Schroedera, bardzo rygorystyczni kalwini, swojemu synowi, późniejszemu scenarzyście i reżyserowi. Natomiast tutaj Reggio bardzo poważnie wziął do serca ów nakaz nauczania, ów nakaz szerzenia edukacji, i to zwłaszcza wśród młodzieży nieuprzywilejowanej. Reggio zaangażował się bardzo silnie w edukację i działania socjalizacyjne wśród ubogiej młodzieży w Santa Fe w Nowym Meksyku, w dzielnicach bardzo ubogich, także nawiedzanych przez widmo przestępczości i przestępczości nieletnich. I on bardzo silnie wszedł w te społeczności w sposób nieustraszony, jednocześnie pełen wiary, pełen przekonania. I ta edukacja młodych ludzi właśnie z tych dzielnic była jego pasją. Wiemy, że w tym czasie zrobił sobie między innymi tatuaż z liczbą 3, który do dzisiaj ozdabia jego środkowy palec, bodajże prawej ręki. Reggio twierdził, że liczba 3 przenika całe jego życie na różne sposoby. Dodam, że Reggio jest filozofem i osobowością dosyć ezoteryczną. Jak posłuchacie wywiadów z nim, to właściwie co drugie zdanie jest rodzajem czasami new age'owego, a czasami bardzo głębokiego bon motu. I wielokrotnie spotkacie się u niego z takimi stwierdzeniami ocierającymi się o rodzaj charyzmatycznej intuicji. Tak czy inaczej, Reggio bardzo silnie zaangażował się w tą edukację i właśnie wtedy jeden z współbraci z owej kongregacji polecił mu seans pewnego filmu. Tym filmem byli Zapomniani, Los Olvidados. Film Louis Buñuela z 1950 roku, to film z meksykańskiego okresu twórczości Buñuela, w całości osadzony właśnie wśród tytułowych zapomnianych, czyli młodych ludzi zapomnianych przez system, porzuconych przez kapitalistyczny dobrobyt, którzy funkcjonują na marginesach owej rzeczywistości. To oczywiście długa tradycja, sięgająca pewnie Czeplina poniekąd, potem neorealizmu i pięknie rozwijająca się później, między innymi w takim arcydziele społecznego weryzmu, jakim będzie Pichot Hektora Babenki w Brazylii, zadłużony u Buñuela, ale ten film przebudził w Godfreyu Reggio coś niesamowitego. Poruszył jego zmysł estetyczny i etyczny jednocześnie. Reggio zapragnął stworzyć coś, film właśnie, który podobnie jak Los Olvidados, które zjeździło cały świat i odmieniło wiele serc, no właśnie, Reggio chciałby stworzyć coś podobnego. I początki audiowizualnej działalności Reggio wiążą się z taką instytucją, którą on sam pomógł założyć. Ona się nazywała Institute for Regional Education, IRE, czyli Instytut Regionalnej Edukacji, fundacja non-profit, właśnie w Santa Fe w Nowym Meksyku, gdzie on nie dość, że bardzo mocno angażował się w ogóle w życie społeczności i także w szerzenie i dostępności do opieki medycznej i tak dalej. Pracował także z gangami ulicznymi, to też bardzo, bardzo istotne. Otóż on tam nawiązał współpracę z Unią Wolności Obywatelskich, to jest organizacja American Civil Liberties Union, gdzie pomógł w stworzeniu kampanii audiowizualnej, dzisiaj powiedzielibyśmy po prostu kampanii społecznej, której tematem była inwigilacja jednostki przez wielkie korporacje. Oczywiście w 1972 roku to był temat niemalże profetyczny. Obecnie zaryzykuję twierdzenie, że jesteśmy w fazie zblazowanej, kiedy myślimy o tym temacie, ponieważ wielu spośród nas po prostu przyjęło albo ze stoicyzmem, albo rezygnacją fakt, że jesteśmy inwigilowani w zasadzie ciągle i nie mija chyba tydzień, żebyśmy nie podpisali internetowo, klikając jakiejś zgody na to, żeby nasze dane były pobierane i następnie przetwarzane. Ale w 1972 roku już problem istniał i Reggio był bardzo mocno w nim uświadomiony i stworzył właśnie taką kampanię, która okazała się zresztą bardzo dużym sukcesem. Niektóre z tych krótkich filmików można zobaczyć na YouTubie. One posługują się dosyć, powiedziałbym, grubo ciosanymi konceptami. I w tamtym czasie także Reggio czyta z wypiekami na twarzy słynne Społeczeństwo spektaklu Guy Deborda. No i oczywiście Myśl Deborda, która w największym i nieuprawnionym skrócie pokazuje, że społeczeństwo współczesnego kapitalizmu jest jednocześnie uzależnione od spektaklu i wojny. Tak bardzo na niego wpływa, że on rozwija właśnie takie pomysły audiowizualne, filmowe, które pomogłyby współczesnemu obywatelowi w skrócie zdać sobie sprawę z własnego uwikłania w owe struktury władzy, technologii, przemysłu i przemocy. Między innymi wtedy kręci fragmenty kampanii, które po latach oglądane wydają się niesłychanie naiwne, a przede wszystkim zabójczo dosłowne. Sam o nich tak mówił, nazywając je na dodatek corny, czyli kiczowatymi. W tych fragmentach na przykład grupa ludzi ciągnie za wielki kabel, próbuje wyciągnąć wtyczkę ze ściany, wtyczkę wielkości sporego samochodu, w takiej właśnie wizualnej metaforze odłączenia się od sieci, elektrycznej. Naszym polskim oczom te zachowane materiały muszą się jawić jak niewykorzystane sceny z King Size'u Juliusza Machulskiego i nie wyglądają najlepiej. O ile King Size wyglądał świetnie, o tyle i tutaj dodatkowe pozdrowienia dla Muzeum Kinematografii w Łodzi, przed którego budynkiem możecie oglądać elementy scenografii z King Size'u. Otóż sam Reggio powie później, że te próby zainscenizowania właśnie pogwałcenia obywatelskich praw w takich metaforycznych obrazach były zbyt dosłowne. Między innymi w tych zachowanych materiałach dostępnych na płycie Criterion Collection z trylogią wydanej w 2013 roku możemy zobaczyć scenę, w której policja odbiera statui wolności, kartę praw, którą ta statua trzyma, i jej pochodnie. One zostają zarekwirowane przez policję, te atrybuty owego symbolu wolności amerykańskiej. A zatem Reggio zaczyna jako ktoś bardzo dosłownie interpretujący i ilustrujący myśli filozoficzne autorów, których wtedy czytał, a do owych autorów należał nie tylko Guy Debord, ale także Jacques Ellul, słynny francuski filozof, którego książka Technologiczne społeczeństwo zainspirowała Reggio, ale który łączył także elementy anarchizmu z chrześcijaństwem, między innymi w książce Anarchia i chrześcijaństwo, wydanej w Polsce przez oficynę wydawniczą Bractwa Trojka, ale także wśród tych filozofów inspirujących Reggio był Iwan Ilicz, autor książki Odszkolnić społeczeństwo, którą w Polsce wydała Fundacja Będ Zmiana. To książka z 1971 roku, która bardzo odważnie proponowała właśnie wyrwanie współczesnego społeczeństwa z okowów otępiającej wrażliwość i inteligencję indywidualną edukacji. I te wpływy mieszały się w Reggio i sprawiły, że on zaczął poszukiwać zupełnie nowej formy filmowej i zaczął dziergać film, który koniec końców stanie się właśnie kojaniskacji. Z tym, że żeby zrozumieć ewolucję kojaniskacji, zwłaszcza po obejrzeniu tego gotowego już filmu, musimy zrozumieć, jak długotrwałym procesem było jego kręcenie i jak długotrwałym procesem było wyłanianie się jego estetycznej konwencji. Albowiem kojaniskacji zaczynało swoje życie jeszcze w latach 70. jako rodzaj filmu dokumentalnego, po części inspirowanego miejskimi symfoniami, takimi jak chociażby Człowiek z kamerą Dzigi Wiertowa czy Berlin, Symfonia Wielkiego Miasta Waltera Ruttmana, ale także kinem eksperymentalnym, między innymi kinem Stana Brakhage'a. I był to film w poszukiwaniu własnej formy. Kluczowe okazało się dla Reggio spotkanie na swojej drodze operatora Rona Frickiego, który będzie operatorem pierwszej części trylogii i z którym rejestrowali różne zjawiska, fragmenty amerykańskich miast, Times Square w Nowym Jorku, autostrady wokół Los Angeles, Monument Valley, naskalne malowidła gdzieś w stanie Utah. I to chyba najważniejsze, jeżeli chodzi o wczesną fazę tego projektu, zarejestrowali także wyburzanie osiedla mieszkaniowego Pruitt Igoe, które miało miejsce na początku lat 70. w St. Louis i które było niesamowicie ważnym wydarzeniem i ważną datą w historii współczesnej architektury, albowiem wyburzenie tego osiedla, które stało jedynie około 15 lat, było gigantycznym betonowym osiedlem właśnie komunalnym, powiedzielibyśmy u nas, było taką graniczną datą w historii współczesnej architektury, często symbolicznie określaną jako śmierć architektury modernistycznej w jej obliczu właśnie masowym. To znaczy to było osiedle, które miało trochę, idąc za ideami Le Corbusiera, być taką maszyną do mieszkania, tyle że umieszczoną w wielkiej amerykańskiej metropolii. Godfrey Reggio i Ron Fricke zarejestrowali wyburzanie części Pruitt Igoe i jeżeli oczywiście widzieliście film, to nie macie problemu, żeby przyporządkować te obrazy. To są właśnie te wielkie bloki, które na naszych oczach w rytm bombastycznej w tym momencie muzyki Philipa Glassa zostają wysadzone i zmieniają się w gruzy. Otóż to osiedle samo w sobie jest bardzo ciekawą historią, odsyłam, bo materiałów jest mnóstwo, także w polskim internecie, to jest tak słynna historia. Projektantem tego osiedla był ten sam Minoru Yamasaki, którego World Trade Center, pierwsze World Trade Center, było mniej więcej kończone na południowym cyplu Manhattanu w momencie, kiedy Pruitt Igoe zmieniało się w gruzy. I mimo, że z latami obwiniano właśnie Yamasakiego o złe zaprojektowanie tego osiedla, po latach jego reputacja została częściowo zrehabilitowana, wskazywano na modyfikację jego oryginalnego projektu jako na ten element, który zadecydował o klęsce tego osiedla, o tym, że właściwie w dekadę nastąpiła tam społeczna implozja i ogromny kryzys do tego stopnia, że wyludniło się to osiedle i trzeba było je zburzyć. Odsyłam do wielu lektur, ponieważ przyczyny klęski Pruitt Ego to jest temat, któremu poświęcono już wiele książek. Jedną z przyczyn klęski tego osiedla były także kwestie rasowe i to dosyć skomplikowane. Także znowuż, nie jest to miejsce, żeby je tutaj analizować, ale odsyłam, bo nawet w polskim Onecie znajdziecie interesujący artykuł na ten temat. Natomiast to, co jest istotne, to jest fakt, że Reggio filmując proces wyburzenia tego osiedla, bardzo silnie określał, co go interesuje. Interesuje go rodzaj klęski nowoczesności. I ta klęska nowoczesności, fakt, że coś, co miało być cudem architektury współczesnej, tak szybko okazało się koszmarem ludzi, którzy mieli mieszkać w owych blokach, niedoświetlonych, stłoczonych i tak dalej, to wskazuje, że Reggio jest bardzo właśnie silnie zainteresowany technologią jako taką i sposobami, w jakie człowieczeństwo, ludzkość tak naprawdę przekształca swoje otoczenie na sposoby, które okazują się zabójcze, na sposoby, które okazują się głęboko nieludzkie, sprzeczne z ludzką naturą. Reggio, Freaky i inni operatorzy także filmowali sporo. Projekt był finansowany przez zaprzyjaźnionych ludzi z grubymi, czekowymi książeczkami, ale wciąż ten film nie mógł się wyłonić. Nie było w jasnej wizji, czym on tak naprawdę ma być. To częściowo się zmieniło, kiedy w roku 1975 Reggio obejrzał film Hilariego Harrisa, nowojorskiego twórcy, pod tytułem Organizm, rok 1975, w całości dostępny na YouTubie, gdzie Harris posłużył się metodą time-lapse'u, a zatem właśnie owego sprasowania długich procesów do kilkunastu sekund materiału, do sportretowania Nowego Jorku. I tamten film, w którym w warstwie dźwiękowej słyszymy różne zdania naukowe dotyczące tego, jak działa organizm ludzki, a jednocześnie w warstwie wizualnej widzimy owo miasto, które no właśnie ma swoje arterie, ma swoje przepływające krwinki w postaci ludzkich jednostek poruszających się tłumnie po ulicach, nad którymi przetaczają się chmury, jakby kłęby bulgocącej pary. To wszystko w organizmie zachwyciło Reggio i zatrudnił zresztą Hilariego Harrisa i on był także współpracownikiem przy koianiskacji. I to doprowadziło do tej najsłynniejszej sekwencji koianiskacji, która nazywa się The Grid, czyli dosłownie szachownica, w której przez 20 minut w rytm, no właśnie, wirującej jak derwisz muzyki Philipa Glassa obserwujemy niesamowite obrazy życia miejskiego, tych czerwonych i białych świateł pulsujących jak linie, jak żyły na autostradach amerykańskich, ludzi konsumujących, bawiących się, pracujących także, wytwarzających kolejne telewizory, samochody, hot dogi i batoniki Twinkie, które dla Reggio były symbolem Ameryki, sam o tym mówił w wywiadach, w jakimś takiej ekstazie i terminalnym niemal rozwibrowaniu. Ta sekwencja ma właśnie swoje źródło w tym zachwycie Reggio filmem Organizm, ale oczywiście nie byłaby tak efektowna, gdyby nie muzyka Philipa Glassa i o tym trzeba powiedzieć, że koianiskacji finalnie zrosło się w jedną tkankę, w jeden nomen omen organizm, wtedy, kiedy Reggio postanowił powierzyć właśnie Philipowi Glassowi napisanie muzyki do tego filmu. I tutaj otwiera się cały szeroki rozdział, do którego najbardziej zdatną przewodniczką na pewno byłaby osoba taka jak Magda Miśko-Jackowska, autorka podcastu Score and the City o muzyce filmowej. Mianowicie Philip Glass, którego dzisiaj kojarzymy no, z dziesiątek ilustracji muzycznych do filmów, takich jak chociażby Godziny, ale nie tylko, Otóż Philip Glass w tamtym czasie, czyli pod koniec lat 70., nie miał na koncie jeszcze żadnej ścieżki dźwiękowej do filmu. Był minimalistycznym, eksperymentalnym autorem, którego największym sukcesem do tej pory była opera, ale oczywiście opera w znaczeniu glasowskim, Einstein na plaży, gdzie on eksperymentował z rozmaitymi formami właśnie minimalizmu, powtarzania melodii z jej wariacjami, z bardzo minimalną orkiestracją na Philip Glass Ensemble, no i tworzył muzyczne światy, które do dzisiaj odrzucają wielu, ale chyba większą liczbę słuchaczy fascynują tą swoją właśnie spiralną, labiryntową strukturą. I Philip Glass został poproszony przez Reggio już po tym, kiedy Reggio sparzył się na kilku innych próbach muzycznych. Był nawet pomysł, żeby ustawić te obrazy kręcone przez Frickiego i resztę do muzyki George'a Gershwina. Puśćcie sobie równolegle sekwencję z Koianiskacji i włączcie w tle chociażby Błękitną Symfonię Gershwina i zobaczcie, że mógłby być to zupełnie inny, śmiem twierdzić, banalny film. Była także próba zilustrowania materiałów do Koianiskacji improwizacją muzyczno-poetycką Allena Ginsberga, czyli twórcy poematu Scovet, jednego z głównych poetów amerykańskiego Beat Generation. I cud nad cudami, zachował się rzeczywiście materiał audio połączony z obrazami Reggio, w którym słyszymy pełną improwizację Ginsberga, nagraną przez Reggio właśnie, gdzie faktycznie Ginsberg improwizuje poezję w trakcie oglądania obrazów Reggio. I po obejrzeniu tego materiału na płycie Criteriona mogę powiedzieć tylko tyle, jak dobrze się stało, że Reggio nie zadowolił się tym pomysłem. Jakkolwiek ma ta narracja poetycka Ginsberga pewien urok, no to mamy też tam trochę poetyckich kwiatków graniczących z rymami częstochowskimi, powiedziałbym, ale także z pewnym ujednoznacznieniem tych obrazów, które odbiera im ich siłę. Między innymi, kiedy widzimy fragment, w którym mężczyzna kupuje sobie dwie gałki lodów, nie jestem pewien nawet, czy to ujęcie weszło już do gotowego filmu. W każdym razie są te obrazy konsumpcyjnego życia wokół Times Square w Nowym Jorku i wtedy Allen Ginsberg śpiewa, ponieważ on śpiewa tą całą swoją narrację i spróbuję wam to zaśpiewać tak mniej więcej, jak on to śpiewa, jako taką mantrę. Mianowicie on wówczas śpiewa niejako do tego mężczyzny. Enjoy yourself with sugar on your tongue. Someday you will be in an iron lung. Jak to przetłumaczyć? Jedz sobie swój cukier, tak? Ciesz się smakiem cukru na języku. Kiedyś i tak wylądujesz pod respiratorem, tak mówiąc najkrócej. A zatem ciągła przestroga pod adresem tej kapitalistycznej konsumpcji, którą filmuje Reggio, zmienia się w rodzaj banalnej połajanki o charakterze niemalże kaznodziejskim, kiedy Allen Ginsberg ujmuje owo przesłanie w swoją poezję. Z tego pomysłu, jako się rzekło, Reggio zrezygnował i narodziła się legendarna współpraca, ponieważ muzyka Glassa do całej trylogii to jest jedna w ogóle z najważniejszych kompozycji w historii muzyki filmowej. Chwilami monumentalna, chwilami całkowicie minimalistyczna, chwilami posługująca się tylko aranżacjami a cappella, jak chociażby w segmencie Vessels, w której widzimy kołującego Boeinga 747 na lotnisku w Los Angeles, rozmywanego przez chmury gorącej pary, a jednocześnie słyszymy wyłącznie głosy kobiece i męskie, które są tak lekkie, jak właśnie coś, co unosi się nad ziemią, jak ów samolot, który wszakże w warstwie wizualnej przed naszymi oczami wydaje się wielkim, słoniowym, żelaznym tworem. Kontrapunkty muzyczne, kontrapunkty wobec obrazu, ale przede wszystkim całościowa, artystyczna wizja muzyczna, którą stworzył Glass i która, dodajmy, Reggio to podkreślał, wpłynęła na przekształcenie filmowego materiału, albowiem w pierwszym Koianiskacji jest tak, że to obrazy były montowane pod muzykę. I co ciekawe, Ron Freaky, który pomagał w tym całym procesie, ten film był bardzo mocno oparty na kooperacji, co zawsze Reggio podkreśla. Wymagał synchronizacji wielu, wielu różnych pionów. Otóż Ron Freaky powiedział, że kluczowym momentem było z jednej strony dodanie muzyki Glassa, ale z drugiej strony oderwanie się od tych bardzo konkretnych, filozoficznych, intelektualnych konceptów, które Reggio chciał w ten film wtłoczyć. Albowiem Ron Freaky mówi coś takiego, w pewnym momencie, oni się nawet rozstali, Reggio i Freaky pokłócili się, ale w pewnym momencie Reggio ponownie zadzwonił do Freakiego, prosił go o pomoc i Freaky w wywiadzie także obecnym na tej płycie Criteriona mówi bardzo istotną rzecz. W momencie, w którym oderwałem się już na dobre od tych wszystkich wykładów Godfreya o tym, co powiedział Iwan Ilicz, a co powiedział Jacques Ellul, który cytat z Guy Deborda jest najważniejszy, i w momencie, w którym zaufałem rytmowi samych obrazów, w którym postawiłem na to, co Ron Freaky w oryginale nazywa flow of the images, czyli właśnie przepływ obrazów, wtedy ten materiał w pełni ujawnił swój potencjał. A zatem wówczas, kiedy sama materia wizualna, tempo, ruch, kolor, ruch kamery, ruch postaci w kadrze, no i oczywiście niesamowite efekty timelapse'owe, kiedy to stało się zasadą organizującą przede wszystkim sekwencję The Grid, ale także całe Koyaanisqatsi, wówczas ten film zaśpiewał. A tak się złożyło, że zaśpiewał razem z muzyką Philipa Glassa i w ten sposób te wszystkie tkanki zrosły się w nowy, żywy, nomen omen, organizm. Przyjacielem filmu, i bez tego przyjaciela nie byłoby tak dużo sukcesu, okazał się w pewnym momencie Francis Ford Coppola, bohater wielu odcinków Spoilermastera, ale jeżeli przypomnicie sobie to, o czym opowiadałem w odcinku poświęconym trzeciej części Ojca Chrzestnego, a mianowicie wtedy, kiedy opowiadałem, że Coppola pod koniec lat 70. i na początku lat 80. był niesłychanie zainteresowany rozwojem nowych elektronicznych technik montażu i w ogóle rozwojem nowego języka kina i nowych technologii kina, które wyzwoliłyby je z dotychczasowych form. To jest czas, kiedy on zakłada American Zoetrope między innymi i tworzy zupełnie nowe techniki pracy wideo na planie tego od serca. Otóż, jeżeli przypomnicie sobie tego Coppolę właśnie z przełomu lat 70. i 80., o którym notabene niesamowity autor Sam Wasson, jeden z najlepszych w ogóle piszących ludzi o filmie obecnie, właśnie napisał książkę, która niedługo wyjdzie, czekam na nią bardzo. Otóż ten Coppola, kiedy zobaczył materiały nakręcone przez Reggio, aż podskoczył w fotelu, ponieważ to było dokładnie to. To był nowy rodzaj widzenia świata poprzez technologie filmowe wyniesione do nowego stopnia perfekcji. Stał się nie tylko przyjacielem filmu, ale także wyłożył dodatkowe pieniądze na jego produkcję i kluczowe, umieścił swoje nazwisko w czołówce, Francis Ford Coppola Presents, co z jednej strony może zostać poczytane za gest pysznego zawłaszczenia cudzego dzieła, ale w języku filmowej dystrybucji przekłada się na coś zupełnie innego. Przekłada się na rodzaj mentorskiej i instytucjonalnej pomocy, albowiem jeżeli przed filmem pojawia się napis Francis Ford Coppola Presents, to każdy, dla kogo sztuka filmowa jest ważna, chce ten film zobaczyć. Na tamtym etapie nazwisko Godfreya Reggio jeszcze nie powiedziałoby nic nikomu. Przyjaciółmi późniejszych segmentów trylogii staną się także George Lucas, to w Pałakacji, a producentem trzeciej części będzie Steven Soderbergh, twórca Seksu, Kłamstw i kaset wideo. Coppola pomógł, film o dziwo stał się przebojem, kiedy był wyświetlany w San Francisco, w słynnym kinie w dzielnicy Castro, czyli dzielnicy nie tylko o sławie gejowskiej, ale także o sławie kontrkulturowej. I okazało się, że nagle, już w takiej dojrzałej fazie konserwatywnej prezydentury Ronalda Reagana, pojawia się film, który ma wszelkie cechy narkotycznego tripu, a zatem takiego filmu, który na pewno robiłby ogromną karierę w latach 60., zwłaszcza z chemicznymi i roślinnymi wspomagaczami używanymi w trakcie projekcji. Przypomnę, że cała sekwencja kosmicznej wizji pod koniec 2001 Odysei kosmicznej Stanleya Kubricka, czyli słynne Jowisz i nieskończoność, to przecież rodzaj takiej właśnie nienarracyjnej kolorowej wizji plastycznej, którą tutaj Reggio rozciągnął na niemalże 1,5 godziny. I oto okazuje się, że nadal są widzowie w Stanach Zjednoczonych, być może o kontrkulturowych korzeniach, a może także zbuntowana młodzież, która słucha punkowej muzyki tamtego czasu i kontestuje politykę atomową Reagana, ale także konsumpcjonizm, który widzą wokół siebie. Otóż ci ludzie odkrywają w wizji Reggio coś nie tylko uwodzącego wizualnie, ale także ideologicznie bardzo im bliskiego, mianowicie przekonanie, że amerykański konsumpcjonizm poszedł za daleko. Rok później, w 1984 roku, odbędą się igrzyska w Los Angeles, igrzyska olimpijskie, i to będzie czas, kiedy Ameryka naprawdę celebruje samą siebie, a zwłaszcza to niesamowite rozdęcie własnej gospodarki, produkcji, konsumpcji w sposób niemalże obsceniczny z punktu widzenia późniejszych kryzysów klimatycznych między innymi. Reggio już wtedy dostrzegał w tej niesamowicie zadowolonej z siebie, rozdętej, ogromnej ekonomii lat 80. coś demonicznego, coś przerażającego. A jak to dostrzegł? Otóż, kiedy oglądamy napisy końcowe Koyaanisqatsi, tam w sekcji Inspiration and Ideas pojawia się nie tylko Jacques Ellul, nie tylko Ivan Illich, nie tylko Guy Debord i nie tylko Leopold Kohr, który napisał książkę Rozpad narodów, wieszczącą koniec polityki narodowej jako takiej, ale pojawia się także David Monongwe. I ów David Monongwe to jest konsultant do spraw języka Indian Hopi. I tutaj dochodzimy do tytułu filmu. Być może powinniśmy byli od tego zacząć, ale film nazywa się Koyaanisqatsi i jest to słowo pochodzące z języka Indian Hopi. A zatem kręcąc swoją wizję Ameryki industrialnej, Ameryki przekształconej, by posłużyć się językiem badacza Nila Postmana, w Technopol, Reggio sięga do języka tych, którzy byli na miejscu, zanim przyjechali kolonizujący kontynent Brytyjczycy, Francuzi, Holendrzy i tak dalej. Sięga do języka Indian Hopi, do słowa, a właściwie zlepka dwóch słów, które najkrócej mówiąc oznacza życie w stanie rozchwiania, życie w stanie kryzysu, życie, które domaga się innej formy życia, życie, któremu potrzebna jest transformacyjna zmiana. To słowo zostaje wyjaśnione dopiero na końcu filmu. Dostajemy jego słownikową definicję dopiero, kiedy cały spektakl już się zakończy. Sam Reggio nie chciał nadawać tytułu filmowi. Chciał, żeby to był film bez tytułu. No ale na to ani Coppola, ani żaden dystrybutor przy zdrowych zmysłach by się nie zgodził. Tak czy inaczej, dzięki temu słowo zrobiło karierę światową i każdy kinoman potrafi je dzisiaj wypowiedzieć. Koyaanisqatsi. Film Połakacji, który powstał w 1988 roku, już z pomocą George'a Lucasa, był z kolei filmem, w którym tytułowe słowo oznaczało formę życia żerującej na innym życiu, pasożytnictwo. I ta druga część poświęcona jest relacją pomiędzy, w skrócie mówiąc, pierwszym światem a trzecim światem, półkulą północną i półkulą południową. Film jest wizualnie inny od Koyaanisqatsi, towarzyszy mu także muzyka Philipa Glassa, z tym, że w tym przypadku ta muzyka była już tworzona równolegle z całym filmem i Philip Glass był towarzyszem Godfreya Reggio w trakcie podróży dokumentacyjnych, wspólnie opracowywali plany kolejnych sekwencji, a zatem była to sytuacja już zupełnie inna niż przy Koyaanisqatsi, gdzie materiał był już nakręcony, Philip Glass napisał muzykę i później ten materiał był formowany pod tą muzykę. Tutaj Philip Glass był pełnoprawnym współtwórcą i konceptu, i całego filmu. Tak jak zdjęcia przyspieszone były główną zasadą estetyczną Koyaanisqatsi, tak zdjęcia spowolnione są główną zasadą organizującą Połakacji. Film zaczyna się niebywałą sekwencją prezentującą wydobywanie złota w kopalni złota w północnej Brazylii. Ta kopalnia nazywa się Serra Pelada i widzimy setki mężczyzn, którzy na swoich ubłoconych ramionach przenoszą worki właśnie w górę wielkiego wykopanego rowu. W pewnym momencie widzimy mężczyznę, który uległ wypadkowi, jest niesiony do góry i przypomina to obraz Chrystusa niesionego na krzyżu. Ta sekwencja rozegrana do muzyki Filipa Glassa, która używa także instrumentów z, właśnie z krajów trzeciego świata, i to był cały pomysł, że kręcąc w Afryce, Indiach, Brazylii, Nepalu i wielu, wielu innych miejscach, także muzyka będzie odzwierciedlała instrumentację dostępną w tych krajach. To sprawia, że cały film jest bardzo spójny, bardzo przemyślany i kulminuje w takiej sekwencji, która nazywa się Video Dream i która jest montażem różnych reklam i komercyjnych programów, a także telewizyjnych wiadomości z różnych części świata. Video Dream, bardzo hipnotyczny, bardzo powolny, a jednocześnie trochę przerażający, pokazuje ten telewizyjny wyziew tego, czym jest kultura Zachodu w tym momencie, to znaczy właśnie tą ciągłą potrzebę konsumowania, ciągłą potrzebę tworzenia nowych potrzeb i ciągłego zaspokajania ich poprzez mechanizmy handlu i reklamy. To wszystko jest w tej sekwencji Video Dream bardzo, bardzo obecne. Z tym, że przy Połakacji pojawił się już pewien zarzut o eksploatację biedy przez Reggio, a także o jej estetyzację. I trzeba powiedzieć, że w estetyce Reggio jest pewne niebezpieczeństwo. Ono najpełniej objawiło się w filmie pod tytułem Anima Mundi, który był zrobiony na zlecenie Filmy Bulgarii i prezentował kilkadziesiąt gatunków zwierząt w ich naturalnym habitacie, w takiej symfonicznej celebracji dzikiego życia na naszej planecie, a jednocześnie zaczynał niebezpiecznie przypominać estetykę kalendarza ściennego połączonego z reklamą WWF-u i Połakacji chwilami niestety zaczyna przypominać kalendarz ścienny połączony z reklamą UNICEF-u. A zatem pokazuje się nam twarz trzeciego świata uśmiechniętą, wpatrzoną w kamerę. Z jednej strony film mówi nam nawet w tytule o wyzysku tego trzeciego świata przez pierwszy świat, ale z drugiej strony jest tutaj taki zachwyt tą ferią barw, pewną egzotycznością pokazywanych krajobrazów, ludzi, strojów, który odbiera temu filmowi jego żądło, jego pazur. Ten pazur chwilami wraca i są w tym filmie sceny, takie jak na przykład mała dziewczynka, której ojciec przysypia na wozie ciągniętym przez osła i ta dziewczynka okłada osła z wielką zapamiętałością, żeby ten osioł jechał szybciej za pomocą trzcinowego bata. I te momenty są bardzo mocne, tych momentów jest tutaj zresztą więcej. Kto wie, czy film nie zaczyna się od najmocniejszej sekwencji, to właśnie owa sekwencja w kopalni Serra Pelada. Natomiast nad całym filmem unosi się już takie pytanie o późniejszą estetykę Reggio, to znaczy jak daleko można zabrnąć, tworząc rodzaj intelektualnej konstrukcji przy użyciu pięknych obrazów, które zawsze, zawsze niosą ze sobą niebezpieczeństwo banalizacji. I taką ostateczną banalizacją, niestety, okazał się film trzeci. Film fascynujący, ale film głęboko pęknięty, o którym wszakże też uważam, że należy porozmawiać i należy go analizować. To jest oczywiście Na Koikacji. Na Koikacji, czyli jedyna część trylogii, którą widziałem na dużym ekranie, ponieważ już wówczas studiowałem filmoznawstwo w Krakowie i wybrałem się do kina pod Baranami. Oglądałem tamten film dwie dekady temu. I to jest film, który ja uważam za artystyczną porażkę, ale za fascynującą artystyczną porażkę. To znaczy, to jest film, który Na Koikacji oznacza życie w stanie wojny. I tutaj Reggio całkowicie zmienił swoje podejście. Jak sam powiedział, w tym filmie obrazy zostają zniszczone. Tak jak dwa pierwsze filmy uwodziły pięknem obrazów, sam Reggio powiedział o Koianiskacji, że jest to film o pięknie bestii, czyli bestią jest ten rozszalały technologiczny świat, ale jest on niezaprzeczalnie piękny, uwodzi tym pięknem. O tyle trzeci film nie miał zachwycać estetycznie, jest to film także, który posługuje się bardzo dużą ilością materiałów znalezionych, czyli tak zwanych found footage, które następnie zostały elektronicznie przetworzone. I film pokazuje świat, no właśnie, na granicy wojny, ale także świat, który jest terminalnie duszony emblematami, symbolami i znakami, które sam wytworzył. Są tutaj całe sekwencje poświęcone rozmaitym walutom, rozmaitym symbolom religijnym, rozmaitym znaczkom firmowym, logom firmowym, które wirują na ekranie, które zalewają ten ekran, które w pewnym momencie spadają przed naszymi oczami jak komputerowo animowany deszcz. Z tym, że tak samo jak te pierwsze próby w latach 70. z inscenizacją rodem z King Size'u wpychały Reggio w objęcia banału, tak wydaje się, że nagromadzenie tych prostych wizualnych równań, metafor i sloganów, w które nieuchronnie zamienia się na kolokacji, zmienia ten film w podobny rodzaj kiczu, jakiego obawiał się i przed jakim sukcesem uciekł Reggio wtedy, w latach 70. Na kolokacji, mimo że zawiera piękną kompozycję Filipa Glassa, tutaj ogromny ukłon należy się także wiolonczeliście Yo-Yo Ma, który wykonuje wiele wiolonczelowych solo w tym filmie, to cały film jednak przypomina YouTube'owy montaż, tylko czekający na swojego spiskowego narratora, tak bym powiedział. To znaczy te migające piramidy, symbole masońskie, symbole dolarowe, religijne emblematy, fragmenty wiadomości, obrazy także militarnych parad. To wszystko aż woła, albo inaczej przypomina estetykę wideo takich 20-minutowych materiałów, które mają nam wyjaśnić wielkie spiski, które rządzą naszym światem. I niestety film wydawał się już anachroniczny w momencie premiery, ponieważ wchodził na ekrany już po 11 września, a w samym filmie nie mamy nawiązań do 11 września. Są nawiązania nie wprost do militaryzmu i do interwencji w Iraku, ale to wszystko jest ujęte w jakąś taką białą rękawiczkę, która boi się dotknąć tematu zbyt bezpośrednio. Amerykańskie kino chyba nie było gotowe na to, żeby już w rok później chociażby nawiązywać wizualnie do zamachów z 11 września. Natomiast w Na kolokacji zmienia się to w rodzaj takiego banalnego kalejdoskopu symboli i idei. Flagi narodowe, wyczyny olimpijskie, twarze z banknotów, same banknoty, znaki dolarowe, owieczka Dolly, która wtedy była bardzo rozpoznawalna jako sklonowana, teraz mam wrażenie, że pewnie wiele osób by już jej nie rozpoznało. To wszystko niestety skręca w stronę banału, i kiedy na ekranie rozbłyskują twarze Lenina, Nelsona Mandeli, widzimy fragmenty rozwalania muru berlińskiego, miga nam zamach na prezydenta Reagana, to mnie osobiście zaczyna się to kojarzyć z piosenką Billy'ego Joela We Didn't Start the Fire, która prawie w całości składa się po prostu z wyliczenia najważniejszych aktorów polityki XX wieku, ale nie sprawia to, że film jest głębszy, tylko wręcz przeciwnie, zmienia się w rodzaj bardzo publicystycznego, płytkiego eseju. Co gorsza, estetyka komputerowa tamtego czasu zestarzała się tak brutalnie i tak szybko, jesteśmy o lata świetlne, jeżeli chodzi o cyfrowe obrazy, że te ikonki komputerowe, które pojawiają się w Na kolokacji i które tak hojnie na własną zgubę Godfrey Reggio w tamtym filmie wykorzystał, no cóż, one dla dzisiejszego oka wydają się, powiedziałbym, równie pradawne jak te naskalne malowidła, które otwierają Kojani z Kacji. Z tym, że mają też taki niezamierzony efekt pewnego cringe'u. Więc Na kolokacji wydaje mi się ślepą uliczką, ale pozostaje na pewno świadectwem swojego czasu. Natomiast te dwa filmy, to znaczy Kojani z Kacji i Po Łakacji, mam wrażenie, że są artystycznie udane, mimo że przy drugim można mieć zastrzeżenia. I jako całość ta trylogia jest naprawdę bezprecedensowym aktem, to znaczy jest próbą interpretacji współczesnego świata technologii poprzez film bez użycia żadnych słów, z wyjątkiem tych trzech, które zawierają się w tytułach. To są filmy wyzbyte narratora, filmy wyzbyte eseistyki, wyzbyte komentarza, filmy, które działają poprzez doświadczenie audiowizualne, ale zmuszają nas do intelektualnej refleksji i jako takie wydają mi się nie tylko głęboko spokrewnione z projektami takimi jak Człowiek z kamerą Wiertowa na przykład, a z drugiej strony z eksperymentami takimi, jakie zamieścił w finale Zabriskie Point Michelangelo Antonioni. Zresztą obraz wybuchających telewizorów pojawia się i w Zabriskie Point, i w Kojani z Kacji, ale tak czy inaczej mam wrażenie, że jako całość ta trylogia to jest po prostu krzyk duszy Godfreya Reggio, który potrzebował zmienić język filmowy po to, żeby wypowiedzieć to, co chciał powiedzieć. A to chyba jest faktyczna definicja wielkiej sztuki. I te filmy, wydaje mi się, że one będą się coraz gorzej starzeć, tym bardziej, że tak jak mówię, techniki Reggio zostały tak mocno zbanalizowane przez późniejsze użycia, ale wydaje mi się, że takie spojrzenie na nie całościowe jest przyczynkiem do bezcennej i bardzo nam potrzebnej archeologii naszego własnego spojrzenia. Nie zatopmy się tak całkowicie w świat cyfrowo generowanych obrazów, które co chwilę rozświetlają nasze twarze w mroku, kiedy zbliżamy nasze iPhony do oka. Nie pozwólmy zatopić się tym obrazom tak do końca. Postawmy na pewną archeologię spojrzenia, historię oka i dostrzeżmy, że Godfrey Reggio z tymi swoimi i duchowymi, i filozoficznymi korzeniami mniej więcej w roku 82-83 zaproponował zupełnie nowe spojrzenie na rzeczywistość. I może ten akt sam w sobie powinien nam przypomnieć, że to jest wciąż nasze zobowiązanie, żeby także na naszą rzeczywistość patrzeć inaczej, żeby proponować nowe formy wizualności, a nie tylko zadowalać się tymi, którymi jesteśmy bombardowani na co dzień. Na koniec cytat z Iwana Ilicza, który swoją drogą był także pionierem internetu, ponieważ rozdział jego książki właśnie Odszkolnić społeczeństwo, sieci uczenia się, to jest tak naprawdę no, internet i edukacyjne formy internetu przewidziane na dekady przed internetem. Więc książkę, którą wydała Benz Zmiana, przetłumaczył Łukasz Mojsak. Ja przeczytam wam fragment z tej książki, który wydaje mi się idealną ilustracją do całej sekwencji The Grid, właśnie z koenizacji. Mianowicie jest to fragment, który odnosi się do stanu umysłu mieszkańców miast. Ilicz pisze: stan umysłu nowoczesnych mieszkańców miasta pojawia się w mitycznej tradycji tylko jako piekło. Syzyf musiał za karę wtaczać ciężki kamień na szczyt w piekle, a kamień zawsze wyślizgiwał mu się niemal u samego celu. Tantal, który został zaproszony przez bogów do wspólnego posiłku i korzystając z okazji wykradł sekret przygotowania leczącej wszelkich chorób i dającej nieśmiertelność ambrozji, cierpi wieczny chłód i pragnienie, stojąc w rzece pełnej cofającej się przed nim wody, w cieniu drzew owocowych uchylających przed nim swoje gałęzie. Świat rosnących żądań jest nie tylko zły, nie jest niczym innym jak piekłem. Człowiek zdobył frustrującą moc domagania się wszystkiego, ponieważ nie jest w stanie wyobrazić sobie niczego, czego nie mogłaby dla niego zrobić instytucja. Otoczony narzędziami wszechstronnego użytku, człowiek został zredukowany do roli narzędzia swoich narzędzi. Każda z instytucji powstałych, by odpędzić jakąś pierwotną zarazę, stała się dla człowieka samozamykającą się trumną. Człowiek został uwięziony w pudełkach, które wytwarza, by zamknąć zło oswobodzone przez Pandorę. Zasłonienie rzeczywistości smogiem wytworzonym przez nasze narzędzia ograniczyło nas samych. Całkiem niespodziewanie znaleźliśmy się w mroku naszej własnej pułapki. To jest jak streszczenie koenizacji. Pobrzmiewa w tym także duch anarchistyczny. Myślę, że Jean Vigo filmem A propos Nicei z 1930 roku, dodam, dotyka bardzo podobnej intuicji w trochę inny sposób. Więc z tą myślą nie tylko was zostawiam, ale pokazuję, że czasami w książkach filozoficznych w jednym akapicie jest to ziarenko, z którego potem na przestrzeni dekady wyrasta tak zdumiewający wizualny poemat, jakim jest właśnie koenizacji, a także jego późniejsze odnogi po łakacji i na koikacji. I już się nie mogę doczekać. Jeżeli będziecie w Łodzi, jeżeli planujecie zahaczyć o festiwal Człowiek w zagrożeniu, to naprawdę fantastycznie będzie się spotkać 20, 21 i 22 października właśnie na tym festiwalu i zobaczyć te filmy wspólnie, podyskutować o nich, bo myślę, że wciąż na to zasługują i na pewno okażą się inspirujące. Pytanie, z jakim was zostawiam, jest takie: jakiego słowa z języka Indian Hopi potrzebowalibyśmy, aby opisać stan, w którym obecnie jesteśmy, w trzeciej już dekadzie wieku XXI? Na to pytanie może znać odpowiedź tylko Godfrey Reggio. On pozostaje aktywnym filmowcem, ale o kontynuacji cyklu Katsi na razie milczy. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Wysłuchaliście tego materiału w wolnym dostępie dzięki wsparciu patronek i patronów. Jeżeli chcecie dołączyć do tego grona, serdecznie do tego zachęcam. Ten projekt popularyzacyjny nie byłby możliwy bez tego wsparcia. patronite.pl/spoilermaster, a dodam, że patroni otrzymują także bonusy w postaci newslettera i innych jeszcze bonusów, o których możecie poczytać na stronie. Jeżeli chcecie wesprzeć moją pracę jednorazowo, można to zrobić w serwisie Buy Coffee Tu i wtedy wesprzecie kubek kawy, który napędza mnie dodatkowo do nagrywania tych odcinków. Serdecznie Wam dziękuję, kłaniam się. Następny Spoiler Master już za, uwaga, 2 tygodnie. Do usłyszenia.